Dzień dobry, Jacek Gądek, poranna rozmowa Gazeta.pl, a jest już ze mną pan generał Roman Polko, były dowódca formacji specjalnej GROM i członek Prezydenckiej Rady do Spraw Bezpieczeństwa i Obronności. Dzień dobry, panie generale.
Dzień dobry.
Panie generale, w Rosji dopiero co widzieliśmy zamach terrorystyczny. Terroryści zaatakowali salę koncertową w centrum Krokus City Hall w podmoskiewskim Krasnogorsku. Zginęło tam około 150 osób. Czy w tym momencie mamy taką absolutną pewność, kto dokonał tego zamachu?
Ja myślę, że świat Zachodu ma tą absolutną pewność. Nieprzypadkowo zostały podniesione stany gotowości bojowej, czy to we Francji, czy to we Włoszech. No po prostu terroryzm nie zniknął wraz z COVID-em, czy rosyjską agresją na Ukrainę. Terroryści w dalszym ciągu są czynni. Ten odłam ISIS, który działa w Afganistanie, no wyraźnie ma w dalszym ciągu na celu budowę takiego wielkiego kalifatu. No i oczywiście wtedy, kiedy Rosja prowadzi taką politykę restrykcyjną wobec islamu, no dali po prostu o sobie znać i pewnie dadzą jeszcze więcej, ponieważ no te obrazki brutalnych działań służb bezpieczeństwa Rosji skłoniły ten odłam, też równie radykalny, terrorystyczny jak sam Putin, do tego, żeby ogłosić, że będzie odwet.
Ale panie generale, ale jeśli wsłuchacie w to, co mówi Kreml i osobiście też Putin, to oni wskazują, że to raczej ten zamach jest inspirowany przez Ukrainę. Skąd taka narracja, która z naszej perspektywy wydaje się po prostu absurdalna i oderwana od rzeczywistości?
No oczywiście, że absurdalna i oderwana od rzeczywistości. Putin zawsze stosował taką narrację i zawsze swoje klęski, bo w istocie klęską jest to, że służby nie były w stanie ochronić tego obiektu przed atakiem terrorystów, przekuć na swój własny sukces. Podobnie czynił w 1999 roku, żeby właśnie takie brutalne ataki o charakterze terrorystycznym usprawiedliwiały barbarzyńskie działania w Czeczenii. Podobnie rozprawiał się z terrorystami w Biesłanie, w Teatrze na Dąbrowce, tak naprawdę mordując więcej zakładników niż likwidując samych terrorystów, bo po prostu dostrzegał w tym wszystkim szansę dla wzmocnienia własnej pozycji, wzmocnienia siły reżimu i do przekonania Rosjan, że on jest jedynym zbawcą, jedynym człowiekiem, który zapewni im bezpieczeństwo. Ale w tej chwili oczywiście ta narracja wykorzystywana jest przeciwko Ukrainie i tutaj w tym zakresie nie miałem najmniejszych wątpliwości, że dokładnie w tym kierunku Putin pójdzie.
Ale panie generale, pan sądzi, że ten zamach no, tuż pod Moskwą to stanowi jakieś zagrożenie dla reżimu Putina, czy po prostu jest to jedno z wydarzeń, które po prostu minie? Będą owszem ofiary, może będą kolejne nawet takie zamachy, ale nie wstrząśnie to tak w istocie władzą na Kremlu.
No, ataki organizacji terrorystycznych, takie jak ISIS, nie są zagrożeniem dla Putina, dla Rosji. One powodują okrutne straty, powodują rzeczywiście atmosferę strachu, ale to działa bardziej na Zachodzie niż w samej Rosji. Putin sam sieje terror w Rosji i państwo islamskie niewiele mu zagraża, ponieważ nie ma takiego potencjału, jakim ma mafia czy ta organizacja terrorystyczna, jaką dzisiaj jest sama Rosja. No, krótko mówiąc, ten wielki mafiozo, wielki terrorysta Putin nie będzie obawiał się maluczkich terrorystów, tak to postrzega. Natomiast ich działania będzie wykorzystywał po to, żeby usprawiedliwić czy to zwiększenie ograniczeń, restrykcji wewnętrznych, czy też krwawo rozprawiać się z przeciwnikami politycznymi. No i to, co najistotniejsze, żeby usprawiedliwić i skłonić Rosjan do tego, aby jeszcze bardziej popierali tą jego agresję, tą wojnę, którą rozpętał w Ukrainie, czy wojnę, którą rozpętał przeciwko Zachodowi.
A co pojawiają się, panie generale, takie domniemania, że może jednak to sam Kreml po prostu przynajmniej dopuścił do tego zamachu, jeśli sam nie w jakiś sposób nie uczestniczył w jego organizowaniu, żeby właśnie mieć pretekst do absolutnego już zaostrzenia przepisów, na przykład wprowadzenie ponowne kary śmierci, zorganizowanie wielkiej fali mobilizacji. Czy takie teorie, że w istocie za tym zamachem stoi Kreml, no, wydają się mieć jakieś przesłanki, czy to jest po prostu absurd?
No szczerze mówiąc, ja odrzucam tego typu spekulacje, tym bardziej, że wywiad amerykański ostrzegał Rosję, i wiedział, że taki zamach jest przygotowywany. Teraz mamy potwierdzenie ze strony wywiadu francuskiego, że tak dokładnie się działo.
Ponadto już 7 marca publicznie ostrzegali obywateli amerykańskich w Rosji, że może dojść do jakiegoś właśnie zamachu.
Dokładnie tak. Ponadto Putin wydawał się w pierwszych godzinach po tym zamachu zaskoczony, stąd to rzeczywiście była jego porażka, którą przekuł w sukces. Tak jak przekuł sukces chociażby rajd Prigożyna. Też był zaskoczony, też wpadł w panikę. Widzieliśmy ten jego strach. Tutaj też działo się podobnie. W pierwszych godzinach po zamachu tak naprawdę ta narracja kremlowska nie była spójna. Putin nie wiedział, w jaki sposób i co powiedzieć swojemu narodowi. Dopiero po jakimś czasie udało mu się poskładać w całość i rzeczywiście przedstawiać to jako kolejny akt terroru, oczywiście w cudzysłowie, sprowokowany przez i realizowany przez Ukrainę z pomocą islamskich terrorystów. Absurdalne.
Kolejni podejrzani są zatrzymywani w Rosji, ale też rosyjskie media pokazują obrazki po prostu tych ludzi podejrzanych o ten zamach, którzy byli ewidentnie torturowani, to brutalnie. Jednemu człowiekowi miało po prostu być wręcz obcięte ucho. I te sceny są publiczne. Torturowani ludzie są na widoku publicznym. Czemu służy takie epatowanie brutalnością przez Kreml?
No i to jeszcze raz pokazuje, że mamy do czynienia z państwem terrorystycznym, bo to terroryści właśnie mordują zakładników w taki pokazowy sposób, nakręcają te sceny. Putin robi to samo za pomocą swojego aparatu państwowego, pokazuje, jak są mordowani. Chodzi właśnie o strach, o to, żeby Zachód się bał, żeby obywatele Rosji bali się Putina, żeby w żaden sposób nawet nie próbowali przeciwstawić się jego polityce. Temu służył taki brutalny mord dokonany na Prigożynie, na przeciwniku politycznym. Temu służy trucie oponentów politycznych, dziennikarzy Nowiczokiem. No i temu służyły właśnie te sceny, z punktu widzenia naszego myślenia zachodniego, niedopuszczalne, bo nawet największego terrorystę oczywiście przesłuchuje się, ale takie sceny, które można przeczytać w jakichś średniowiecznych książkach, jakie tortury zadawano jeńcom, oglądanie w XXI wieku, to rzeczywiście powoduje pewien szok poznawczy.
A sądzi pan, że takie zamachy na terenie Rosji będą się teraz powtarzać?
One być może będą miały miejsce, ale nie jest to coś, co mogłoby zachwiać stabilnością Rosji. Myślę, że to jest, będą wykorzystywane, jeżeli będą miały miejsce, do odwrócenia uwagi, czy być może nawet jeszcze bardziej wzmocnienia władzy Putina. Natomiast one nie będą odgrywały jakiejkolwiek kluczowej roli, jeżeli chodzi o stabilność tego regionu.
Czyli jeśli państwo islamskie, ten odłam Khorasan, odłam działający głównie na terytorium Afganistanu, jeśli to państwo islamskie wydaje oświadczenie i ogłasza, że oto zadamy wam taki cios, wam, czyli Rosji, w głowę, że zapamiętają to wszystkie pokolenia, oczekujcie ciężkich, śmiertelnych, krwawych, piekielnych, niszczycielskich ciosów bardzo szybko. To jest cytat z oświadczenia tegoż państwa islamskiego. To są tylko słowa w takim razie?
To mogłoby oddziaływać na psychikę społeczeństw zachodnich. Putin, który traktuje bardzo przedmiotowo swoich obywateli, a żołnierzy, ludzi jak mięso armatnie, w żaden sposób nie przejmie się tymi słowami. No i ta chęć przestraszenia Putina temu odłamowi ISIS z pewnością się nie uda. Niestety myśmy na pewnym etapie przestraszyli się jakichś odrzutów czy tych resztek ludzi Prigożyna. Też absurdalny sposób, obawiając się, nie wiem, kilkusetek ludzi, którzy przenieśli się na Białoruś, przynajmniej taka atmosfera strachu była budowana. No tutaj pod tym względem odporności na próbę zastraszenia, Rosja jest silniejsza.
Panie generale, tak zmieniając temat, to w zasadzie w ostatnich dniach, a nawet godzinach, kolejna rosyjska rakieta wtargnęła nad terytorium Polski. Co prawda na 39 sekund, a więc krótko. Ale jest to kolejny taki incydent. I pytanie jest podstawowe. Czy to jest jakiś przypadek, czy może jest to celowe testowanie przez Rosję nowych polskich władz?
Z pewnością nie jest to przypadek i cele, które ma ten programista czy dowódca, który kazał tak zaprogramować loty rakiety, są po prostu takie, żeby przetestować systemy obronne sojuszu NATO, ale też żeby uzyskać ten element zaskoczenia, bo Ukraina atakowana ze strony NATO, no to zaczyna przypominać w pewnym momencie Białoruś, która też udostępniła swoje terytorium do ataków na Ukrainę. No i te tłumaczenia, które słyszę, dla mnie one brzmią absurdalnie, że na szczęście ta rakieta nie miała celu zidentyfikowanego w Polsce, dlatego pozwoliliśmy jej lecieć dalej. No to tak jakby bandyci z bronią chcieli obrabować mój dom, ale w ostatniej chwili się rozmyślili, a ja, mając możliwość obezwładnienia ich, no bałem się, że mi uszkodzą, nie wiem, podłogę, drzwi, i w związku z tym ze spokojem przyjąłem fakt, że oni z tą bronią pójdą do sąsiada obok, bo to już nie moja sprawa.
Ale panie generale, ale czy jest w ogóle taka możliwość, czy to jest w zasięgu polskiej obrony przeciwlotniczej, żeby oto rakietę, która wtargnie na nic niespełna minutę nad nasze terytorium, żeby ją zidentyfikować, namierzyć i zestrzelić w takim krótkim czasie?
Oczywiście, że taka możliwość była, zresztą potwierdza to Ministerstwo Obrony Narodowej. Po pierwsze, nie jest to taki krótki czas. Ona przez te blisko 40 sekund przebywała na terytorium Polski, no ale namierzona była już kilkadziesiąt minut, czy nawet ponad godzinę wcześniej, bo ona odlatywała jednak z dość odległego obszaru. Trajektoria tej rakiety była śledzona. Samoloty były F-16 podniesione w stanie gotowości po to, aby w dyżurze, aby zareagować na ten kolejny atak rosyjski na Ukrainę. Myślę, że tu brakuje procedur, które pozwalałyby właśnie tym wykonawcom na szczeblu no, taktycznym, na tym najniższym szczeblu, po prostu podjąć decyzję w kluczowym czasie. No, wtedy, kiedy ta rakieta przelatuje nad obszarem wyludnionym, po prostu ją strącić. To nie możemy dopuścić do takiej sytuacji, że ruskie rakiety bezkarnie manewrują sobie, czy latają sobie nad terytorium Polski, czy jakiś śmigowiec robi sobie jakieś kółka, a my po prostu patrzymy na to i mówimy, że nie daliśmy się sprowokować. No, po to mamy systemy obrony powietrznej, żeby reagować, i jakiekolwiek tłumaczenia, jakiekolwiek kontynuowanie takiej polityki niereagowania na rosyjskie rakiety, które krążą nad Polską, będą prowadziły do eskalacji tego typu działań i tego typu prowokacji.
Sądzi pan, że należy się po prostu spodziewać kolejnych takich incydentów nieprzypadkowych, tylko wręcz celowych?
Zdecydowanie tak. No, skoro nie reagujemy, skoro cieszy nas to, że ta rakieta co prawda była na terytorium Polski, ale poleciała sobie z powrotem na Ukrainę, no to dlaczego jako ten oficer operacyjny nie miałbym właśnie zakładać uderzenia na Ukrainę z kierunku terytorium NATO, bo z tego kierunku raczej Ukraina ataków się nie spodziewa.
Panie generale, ambasador Rosji Siergiej Andrzejew został po tym incydencie wezwany do polskiego MSZ-u, ale nie stawił się, bo twierdzi, że oto nie ma żadnych dowodów na to, że była to w istocie rosyjska rakieta. Co pan sądzi o takiej argumentacji?
No, taka narracja też była w rosyjskich mediach, że Polska nie przedstawiła żadnych dowodów, i to też przemawia za tym, że gdybyśmy zestrzelili taką rakietę, to można by było te szczątki pozbierać i później temu ambasadorowi zanieść do ambasady, żeby te dowody, czy tą rakietę CH-101, bo tak ją zidentyfikowaliśmy, zobaczył za własne oczy. Oczywiście tu nie ma nawet najmniejszej dyskusji, bo nawet jeżeli byśmy nie mieli żadnych dowodów na to, że to była rosyjska rakieta, to ambasador jest zobowiązany do tego, żeby na zaproszenie polskich władz po prostu komunikować się z ministrem spraw zagranicznych.
Ale ambasador Andrzejew stwierdził, że nie idzie do MSZ-u, ale radzi polskim kolegom, żeby wysłali na przykład kurierem bądź też pocztą swoją notę dyplomatyczną z protestem właśnie na Kreml, no, albo do ambasady.
Bezczelność rosyjskiego ambasadora nie pierwszy raz jest naprawdę porażająca. Myślę, że minister Sikorski jako wytrawny dyplomata znajdzie sposób, żeby jednak odpowiednio zareagować, bo rzeczywiście tego typu postępowanie jest nieakceptowalne.
Panie generale, jak słucham polityków, ale też z obozu prezydenckiego, zwłaszcza szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Jacka Siewiery, To on mówi wprost, że mamy 3 lata, a teraz już niespełna 3 lata na przygotowanie się na konfrontację z Rosją. Proszę mi powiedzieć, czy to jest taki ton alarmistyczny? On jest faktycznie uzasadniony i wojna może nadciągnąć, konfrontacja z Rosją może mieć miejsce już za 3 lata? Czy to jest po prostu, to są słowa i to jest tylko straszenie, mobilizowanie społeczeństwa, budowanie jakiegoś takiego przekonania w ludziach, że jednak te wydatki na obronność są niezbędne, nawet jeśli one są gigantyczne?
Rozmawiałem na ten temat właśnie z ministrem Siewierą i jutro zresztą będziemy mieć taką rozmowę w gronie byłych szefów Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Biurze Bezpieczeństwa Narodowego oczywiście w Warszawie. I otóż przede wszystkim ma na myśli to, że 3 lata zaniechań, czyli tego, co miało miejsce przez ostatnie 2 lata, takiej polityki reagowania, ale bardziej biurokratycznego niż konkretnych działań, no rzeczywiście może doprowadzić do wyjątkowo niekorzystnej dla nas sytuacji i wręcz sprowokować atak Rosji na państwa NATO. I tak należy to rozumieć, bo niedopuszczalnym jest to, że blisko 2/3 krajów sojuszu NATO w dalszym ciągu nie finansuje odpowiednio własnego bezpieczeństwa, że nawet programy Unii Europejskiej amunicyjne tylko w 30% osiągnęły swój cel i że sojusz NATO polega na parasolu ochronnym Stanów Zjednoczonych, samemu nie budując własnego bezpieczeństwa, a mając ku temu wszelkie po prostu możliwości, bo i potencjał, i budżet, no to wszystko pozwala nam samym, jako Europejczykom, zagwarantować sobie własne bezpieczeństwo, nie oglądając się nawet na naszego kluczowego partnera w sojuszu NATO, jakim są Stany Zjednoczone. To jest rzeczywiście alarm dla tych wszystkich, którzy przyjęli strategię chowania głowy w piasek, czy którzy przyjęli taką strategię, że wojna czy agresja rosyjska na Ukrainę to jest tylko sprawa Ukrainy.
Ale kto schował głowę w piasek, jeśli chodzi o państwa NATO? Bo pan mówi, że ostatnie 2 lata zostały tak de facto przespane przez dużą część państw NATO. Ale kogo konkretnie?
W zasadzie wszystkie kraje poza krajami północno-wschodniej flanki sojuszu NATO, bo tylko te rzeczywiście odpowiednio inwestują w własne bezpieczeństwo. Wiele krajów, których społeczeństwa obawiają się wojny, takie jak Niemcy, Francja, no tak naprawdę niewiele robiły ku temu, żeby budować to nasze zbiorowe, kolektywne bezpieczeństwo, żeby realizować artykuł 3 sojuszu, który mówi o budowaniu własnych zdolności obronnych. Wtedy, kiedy Rosja przestawiła gospodarkę już na tryb wojenny, tego typu postawa może doprowadzić do sytuacji, że za 3 lata okaże się, że przegraliśmy wyścig zbrojeń. Przegraliśmy z Rosją, której PKB jest mniejsze od PKB Włoch.
Ale, panie generale, pan mówi o Francji, ale jeśli się wsłuchać w to, co mówi prezydent Francji, Emmanuel Macron, to on zmienił bardzo ostro ton i teraz już nawet nie wyklucza w przyszłości obecności żołnierzy państw NATO na terytorium Ukrainy. Ukrainy, która cały czas jest ogarnięta wojną. Więc to jest jednak, tak werbalnie jest to zmiana bardzo istotna.
No i bardzo dobrze, tylko że najpierw pojawiły się głosy takie jak właśnie ministra Jacka Siewiery, szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Najpierw pojawił się też ten taki budzący kontrowersje głos kandydata na prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa, a dopiero później usłyszeliśmy taką wypowiedź prezydenta Macron, który zdaje sobie sprawę, że Europa w końcu musi wziąć się w garść i samemu budować własne bezpieczeństwo. I otóż wcześniej brzmiał prezydent Macron, czy kanclerz Scholz zupełnie inaczej. Sądzę, jestem przekonany, że to się zmieni. Dobrze, że ten kubeł zimnej wody został wylany na głowę, ale trzeba pilnować polityków, aby tym razem ich obietnice zostały wykonane w 100%, a nie skończyło się tylko na zapowiedziach, że będziemy budować silną polską armię.
Wspomniał pan
silną europejską
Niemiec.
Armię.
Wspomniał pan kanclerza Niemiec, Olafa Scholza. Jest na niego bardzo duża presja wywierana, aby Bundeswehr przekazała Ukrainie pociski Taurus, pociski dalekiego zasięgu, które mogłyby odegrać bardzo istotną rolę na froncie. Scholz cały czas się na to nie zgadza. Proszę mi powiedzieć, dlaczego?
No, tak jak za każdym razem. Przypomnijmy, że 2 lata temu to w zasadzie główną pomocą dla Ukrainy to były hełmy czy jakieś zestawy medyczne. Później zgadzał się po kolei na coraz większe wsparcie Ukrainy. No a teraz znów tak naprawdę kanclerz Scholz patrzy na wewnętrzne sondaże i ponieważ zauważył, że nastąpiło takie zmęczenie w Europie dostrzegane wspieraniem Ukrainy, no to uznał, że pewnie przekazanie takich rakiet o większej mocy mogłoby być źle odebrane przez jego wyborców i stąd szukanie takiego złotego środka. Otóż wszelkie kunktatorstwo czy tego typu działania no, mogą spotkać się z karą, która dotknie nie kanclerza Scholza, ale dokładnie dotknie naszego społeczeństwa. Stąd też ta konsekwencja we wspieraniu Ukrainy i brak ograniczeń, jeżeli chodzi o środki zwalczania systemów uzbrojenia rosyjskich, no po prostu są błędne. Myślę, że Niemcy dojdą też do tego wniosku, że jednak te ograniczenia powinny zostać zniesione.
Panie generale, nuclear sharing. Istnieje w NATO taki program. Kiedyś nawet prezydent Andrzej Duda jednym zdaniem wspomniał o tym, że Polska toczyła jakieś rozmowy w sprawie dołączenia do tegoż programu i na terytorium Polski mogłyby się znajdować jakieś elementy, na przykład przenoszenia albo ładunki atomowe. Proszę mi powiedzieć, czy to jest temat taki realny? Czy Polska faktycznie powinna starać się o to, żeby uczestniczyć w tym programie?
Niektóre tematy związane z bezpieczeństwem no, powinny być przede wszystkim dyskutowane w zamkniętym gronie i dopiero wtedy, kiedy jest decyzja, powinny być ogłaszane. I tak w mojej ocenie jest z programem Nuclear Sharing. Otóż bezpieczeństwo i parasol taki nuklearny czy ochrony gwarantują nam Stany Zjednoczone, gwarantuje Francja, gwarantuje Wielka Brytania. Polska, zakupując nowe środki, systemy walki, ma możliwości, aby w tym programie uczestniczyć, bo zarówno samoloty, jak i artyleria rakietowa będzie nam dawała takie, czy daje już nam w tej chwili takie możliwości. Natomiast uważam za błędne dyskutowanie tego w taki sposób poprzez media. Powinno być to dyskutowane w zamkniętym gronie. Czy da nam to ochronę? Nie, no przede wszystkim powinniśmy budować silne wojska konwencjonalne, wspólne zdolności, zgrywać się. To myślenie takie trochę, że kupmy sobie bombę atomową, zagwarantujemy sobie bezpieczeństwo, no jest błędne, szczególnie w sytuacji, kiedy tą bombą atomową czy bronią nuklearną już dysponujemy w ramach kolektywnego systemu obrony sojuszu NATO. To, na co powinna Polska kłaść największy nacisk, to jest to, żeby ten sojusz był silny, spójny i wytrwały, bo wtedy rzeczywiście nie potrzebujemy takiego programu, aby być pewni, że w razie potrzeby zostaniemy tym programem wsparci.
Ale w pana ocenie, a pan przecież zajmował się bezpieczeństwem i też polityką międzynarodową w NATO, w BBN-ie, pan by doradzał premierowi, szefowi MON, prezydentowi, żeby nieoficjalnie, zakulisowo, w ciszy gabinetów jednak poruszać ten temat, żeby on był cały czas jakoś na agendzie, czy nie? Czy zostawić to zupełnie w spokoju?
Nie można tego zostawić w spokoju, natomiast należy o tym rozmawiać, no, krótko mówiąc, nie w taki sposób medialny, bo czasem można jakiś temat, który nawet się pojawia, krótko mówiąc, spalić, bo ogłaszanie czegoś na wyrost, no to raczej jest wyrazem bezradności czy głosem rozpaczy. Przeciwnik powinien być zaskakiwany, te nasze plany, włącznie z tym, że dołączymy do programu Nuclear Sharing, no, powinny być czymś, co pojawia się w sposób dla potencjalnego agresora zaskakujący.
Stawiamy kropkę. Generał Roman Polko, były dowódca formacji specjalnej GROM i członek Prezydenckiej Rady do Spraw Bezpieczeństwa i Obronności. Dziękuję panu za rozmowę.
Dziękuję.
Państwu również dziękuję i do zobaczenia.